Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Life. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym Kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt, przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców.
Kochani, słuchajcie, nasze rekolekcje są podzielone na dwie części, dlatego że nie zmieściłyby się w jednej. Tak, dzisiejsza część będzie, przygotowałem agendę, zaraz ją wyświetlę, natomiast dzisiejsza część będzie taką częścią bardziej, powiedzmy, teologiczną, to znaczy taką, która ma za zadanie zbudować fundament, na bazie którego będziecie w stanie później inne rzeczy, jakby skorzystać z dzieła krzyża. Dlatego, że krzyż jako centrum chrześcijaństwa, bo trzeba to nazwać najistotniejszą rzeczą w chrześcijaństwie dla nas, jakby niesie za sobą wiele benefitów, niesie za sobą wiele rzeczy, które mogą maksymalnie zmienić nasze życie. Natomiast jeżeli nie mamy zdrowego, dobrego fundamentu, po co był krzyż, dlaczego był krzyż, dlaczego, co się tam wydarzyło, no to też z tego nie skorzystamy. I część z tych rzeczy, o których będę mówił, na pewno wiecie. Niektórzy już to słyszeli w moich ustach albo w pastora Maćka ustach. Tak, więc na pewno część rzeczy będziemy powtarzali. Natomiast tak czy inaczej nawet ugruntowanie tej wiedzy jest istotne. To jest agenda na dwa dni, nie przestraszcie. Czyli po pierwsze, dlaczego Jezus musiał za nas umrzeć? I musimy wyjść z początku tak naprawdę, dlaczego w ogóle był potrzebny Zbawiciel. Bo jakby to jest często potrzebne do zrozumienia tak naprawdę tego, z jednej strony, jak miało wyglądać nasze życie wcześniej, zanim był Zbawiciel, i dzięki temu, kiedy Zbawiciel przyszedł, to jak nasze życie powinno wyglądać. Często tak nie wygląda, ale o tym sobie powiemy. Co wydarzyło się na krzyżu, czyli jak to się wydarzyło, co się dokładnie wydarzyło w rzeczywistości duchowej, co uczynił Jezus w rzeczywistości duchowej, i następnie dzieło krzyża. I dzieło krzyża podzielimy sobie na trzy części. Dwie, które są jakby fundamentalne do tego, żeby otrzymać trzecią. Czyli po pierwsze, musimy zrozumieć to, że szatan jest pokonany, i że jakby dzieło krzyża daje nam autorytet, czy daje nam możliwość do tego, żebyśmy skorzystali z tych rzeczy, które Bóg dla nas przygotował. I to jest punkt drugi. I dopiero wtedy możemy sięgnąć po pełne zbawienie. I zbawienie, jesteśmy nauczeni takiego myślenia, że zbawienie oznacza po prostu to, że pójdę do nieba. Natomiast zbawienie, czyli słowo sozo, oznacza coś dużo więcej niż tylko to, że jakby pójdę do nieba. To oznacza to, że jestem cały i zdrowy, to, że jestem wolny od jakichkolwiek duchowych związań czy przekleństw, to, że jestem zdrowy fizycznie i psychicznie, to, że mam udział w Bożej chwale i w Jego obfitości. To wszystko jest zbawieniem. I tak naprawdę my często o tym zapominamy i zatrzymujemy się na tym, że po prostu zbawienie w naszym życiu to jest to, że o, już nie muszę drżeć, jak umrę, to po prostu nie będzie ze mną źle. Tak? Natomiast to nie jest jakby pełnia tego, co Chrystus dla nas uczynił. I teraz, żeby zrozumieć, dlaczego Jezus musiał za nas umrzeć, musimy cofnąć się do samego początku, czyli cofnąć się do Księgi Rodzaju. I tak jak mówię, jakby dzisiejsza część dla niektórych z was będzie być może trochę nowa, tak, bo jesteście nowi w Kościele i jakby nie wszystko jeszcze łapiecie, a dla niektórych to będzie po prostu, o Boże, znowu to samo, znowu Księga Rodzaju, znowu mówi o tym samym. Natomiast musimy ugruntować sobie tą wiedzę, bo z niej, bo na jej bazie później inne rzeczy się wydarzyły. Okej, okay. Następnie Bóg, to jest stworzenie człowieka. Następnie Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. I to są jakby dwie różne rzeczy, nasz obraz i nasze podobieństwo dotyczą różnych, dwóch różnych rzeczy. Zaraz o tym będę więcej mówił. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią, nad wszelkim płazem, który po niej pełza. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem błogosławił im Bóg i tak do nich powiedział. Rozradzajcie się i rozmnażajcie, napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. I mówi o tym, żeby panować, żeby ziemia wydawała nam plon, żebyśmy z tego plonu korzystali i tak dalej, i tak dalej. Na samym końcu stwierdza, że to było bardzo dobre. I jak przejdziemy sobie i podsumujemy, to nie jest jedyny fragment z Księgi Rodzaju, który mówi o człowieku, bo jest ich trochę więcej. Natomiast ja sobie je podsumowałem dla naszego zaoszczędzenia czasu w kilka takich punktów. Że relacja przed upadkiem, przed grzechem Boga i człowieka wyglądała tak. Człowiek był w bliskiej, rodzinnej, tak to sobie nazwałem, relacji z Bogiem. To znaczy jest napisane, że Bóg przechadzał się w powiewie dziennym, żeby spotkać się z człowiekiem, tak? Czyli to było naturalne, że człowiek fizycznie mógł przebywać w Bożej obecności, to po pierwsze, co potem już za bardzo nie miało miejsca, tak? Po drugie, ta relacja istniała, ona była taka, gdzie Bóg pytał się na przykład człowieka, jak mam nazwać dane zwierzę, bo był zainteresowany tym, jak człowiek to zwierzę nazwie, tak? W ogrodzie czy w założeniu Bożym człowiek miał żyć wiecznie. Czyli nie istniała śmierć, nie znał grzechu, nie miał grzesznej natury. Czyli ogród Eden i to, jak Bóg postawił tam człowieka, zasada była taka, że człowiek miał rozszerzać jakby swoje to Boże panowanie, to Boże Królestwo i swój ród, jakby człowieczeństwo, tak, na całą ziemię. Miał autorytet nad tą ziemią, miał nad nią panować, miał ją rozmnażać, miał siebie i tak dalej, tak? Człowiek, ponieważ był stworzony na podobieństwo Boga, to wiemy, że był stworzony, czy jest stworzony z trzech części. Z duszy, która odpowiada za nasze emocje, za nasze myślenie, za to, co czujemy. Z ducha, czyli tej części, która odpowiada za kontakt bezpośredni z Bogiem, z rzeczywistością duchową. I z ciała, czyli z tego, co fizycznie czujemy, tak? Nie było chorób, nie było zmagań, nie było wstydu, zazdrości, problemów z poczuciem wartości, zaburzeń psychicznych, fizycznych. Nic z rzeczy, z którymi dzisiaj się zmagamy, wtedy nie było. Tak? Nie istniało też prawo. Prawo, czyli spis zakazów i nakazów, rzeczy, które musimy robić, których nie możemy robić. Tak? Nie było czegoś takiego, że była moralność. Jakby człowiek nie miał pojęcia o moralności. Tak? Nie było czegoś takiego, że w mojej kulturze tak i tak jest dobrze, a w innej jest tak i tak dobrze. Tak? Dlaczego tego nie było? Zaraz powiem dlaczego. I ziemia była urodzajna, wydawała tylko dobry plon, nie było kataklizmów, nie było żadnych, nie wiem, trzęsień ziemi, nie było czegoś takiego, że ten rok był lepszy i dał więcej, nie wiem, pszenicy albo ziemniaków, a kolejny był gorszy i tak dalej, tak? Nie było nieurodzaju. I to jest jakby punkt zastany, w jakim Bóg stworzył człowieka i jak zakładał, że człowiek będzie funkcjonował. I to jest o tyle istotne, że jednocześnie też Bóg dał autorytet człowiekowi i powiedział, słuchaj, ty panuj nad ziemią, to jest twoja kraina, to jest jakby twoje miejsce do życia. Twoim zadaniem jest to, żeby we współpracy ze mną sprowadzać jakby panowanie Boże i Boże zasady w tym miejscu. Natomiast to, co ty zrobisz, to jest twoja wolna wola. I Bóg, jak wiemy, postawił dwa drzewa w ogrodzie, znaczy było i więcej, ale dwa drzewa, o których powiedział, a Pan Bóg zasadził ogród na wschodzie w Edenie i tam umieścił człowieka, którego ukształtował. Pan Bóg sprawił też, że wyrosły na ziemi najróżniejsze drzewa, piękne z wyglądu, rodzące wspaniałe owoce, w tym drzewo życia w środku ogrodu oraz drzewo poznania dobra i zła. Pan Bóg przekazał też człowiekowi. I to jest jedyna, zauważcie, zasada, czy jedyny jakby ostrzeżenie właściwie, które Bóg daje człowiekowi. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła spożywać ci nie wolno, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. I teraz zobaczcie, Bóg nie daje mu zakazu na zasadzie, bo nie wiem, bo tak mi się podoba, albo bo ja ciebie zabiję, tak? Tylko Bóg ostrzega człowieka, że jeżeli zjesz z tego, to ten owoc tego drzewa cię zabije. Czyli ostrzega go po prostu, że hej, uważaj, tak? I to jest jedyna rzecz. I jakby nie będziemy czytali tego, co się jakby wydarzyło, to znaczy jak wąż się pojawił i przekonywał najpierw Ewę, a później Adama, który z nią stał i się nie spełnił jako mężczyzna. I zjedli, upadli, tak? I wiemy. Natomiast jakby po co sobie to czytamy? Bo chciałbym opisać, o czym tak naprawdę te dwa drzewa mówią. Tak? Mamy drzewo życia i drzewo życia to jest drzewo relacji z Bogiem, gdzie nasza uwaga, nasz wzrok jest skierowany na Boga. Natomiast drzewo poznania dobra i zła to jest drzewo zasad, prawa, właśnie drzewo moralności, gdzie uwagę ściągamy z Boga i zaczynamy patrzeć na siebie. I dlatego jest nazywane dobrym i złym, dlatego że zło wiadomo, że jest złe, tak? W naszym nawet ludzkim myśleniu. Ale dobro też może być złe, jeżeli je źle rozumiemy. Dlatego że dobro może prowadzić do samosprawiedliwości, tak? Do samousprawiedliwienia się, do określania, do mierzenia siebie samego, tak? I to niestety w oczach Boga też jest błędne. Dlatego że to wyklucza znowu patrzenie tylko na Boga. I teraz wiemy, że człowiek upada. I pierwszym zdarzeniem, które przyniósł grzech, było właśnie odwrócenie oczu od Boga i spojrzenie na siebie. I jakbyśmy przeczytali sobie tą historię o tym, jak wąż kusił Ewę, to poddał pod wątpliwość dwie rzeczy dotyczące Boga. Jedną to jest to, że Bóg jest w pełni dobry, że czy aby na pewno Bóg wam zabronił, bo przecież jeżeli zjecie, te owoce są na pewno dobre, jeżeli zjecie, to będziecie jakby tacy jak Bóg. Czyli poddał pod wątpliwość to, że Bóg jest dobry, że coś ukrywa przed człowiekiem, tak? I gdy Ewa zobaczyła tylko, że faktycznie ten owoc wygląda dobrze, że faktycznie dzięki temu owocowi sprawi, że ona, że jej mądrość się powiększy, że jej poznanie się powiększy, to go zapragnęła. I druga rzecz to jest właśnie to, że chęć, by stać się takim, jaki Bóg, która co do zasady nie jest złą chęcią, ale wtedy, kiedy my chcemy na nim polegać, a nie wtedy, kiedy chcemy polegać na sobie. A tym było drzewo poznania dobra i zła. To znaczy chęcią zrównania się z Bogiem, ale wiedząc, jakby patrząc na siebie, tak, że ja będę postępował tak, jak ja chcę. I to była przyczyna grzechu. I teraz jakby często w różnych rozmowach z ludźmi łapię się na tym, że ludzie trochę źle rozumieją grzech. To znaczy myślą, że grzech to jest po prostu to, że mamy jakąś moralność, jakieś prawo polskie i że po prostu źle postąpiliśmy. Tak? Natomiast grzech jest czymś zupełnie innym. Grzech z hebrajskiego hamartano oznacza nie trafić do celu i tym samym nie uczestniczyć w nagrodzie. To znaczy, że po prostu jest jakaś idealny punkt, który założył Bóg w danej konkretnej sytuacji i kiedy my nie trafiamy w ten punkt, ze względu na to, że sami podejmujemy jakąś decyzję, że sami się kierujemy jakimiś swoimi przekonaniami, to nie trafiamy do celu. I to jest grzech. W związku z czym jakby grzechem mogą być te rzeczy, które dla nas wydają się być dobre. Rozumiecie? I dlatego jakby kiedy ktoś do mnie przychodzi i mówi, ale przecież ja jestem dobrym człowiekiem. Dlaczego? Po co mi jest Bóg? Po co mi jest Zbawiciel? To już pomijając to, że jakby nie rozumiem w ogóle zasady tego, że jeżeli zgrzeszył jednym, to jest winny całego prawa i całego grzechu, to oprócz tego nie rozumiem w ogóle, czym jest tak naprawdę grzech. Bo grzech nie polega na tym, że ja, że właśnie są jakieś tam prawa i ja je wszystkie wypełniam i wtedy jest okej. Bo czasem może być tak, że są rzeczy dobre, które nam się wydają, że są dobre i co do zasady są również dobre, ale Bożym planem jest coś innego. I to już jest grzech, w takim sensie nietrafienie do celu. Okej? Świetnie. Czyli istotą grzechu jest nasza odmowa polegania na Bogu. I w naszym życiu widzimy jakby trzy takie główne sfery, w których postrzegamy działanie grzechu. Grzech, który jest przed Bogiem, czyli to, co tak naprawdę Bóg myśli o grzechu. I bardzo często my nie mamy jakby do końca świadomości, czy do końca nie rozumiemy tego, jak Bóg postrzega grzech. Drugie to jest grzech w naszych sumieniach. I bardzo często to będzie prowadziło do potępiania samego siebie, do krytykowania samego siebie, atakowania samego siebie. I grzech w naszym ciele, który spowodował, że nasze ciało jest poddane pewnej degeneracji. Tak samo jak w ogóle to, co grzech przyniósł na świat, tak? to poddało nasze ciało degeneracji. I to są jakby takie trzy aspekty grzechu, które my w swoim życiu widzimy i najczęściej też niewłaściwie nawet rozumiemy, tak? Dlatego, że bardzo często przed Bogiem będzie nam się wydawało, że właśnie jestem dobrym człowiekiem, czyli nie potrzebuję Boga. W naszym sumieniu będę się oskarżał i będę robił różne rzeczy, żeby zapłacić za grzech. Czyli o, tu postąpiłem źle, to teraz postąpię kilka razy dobrze. W kościele na przykład katolickim, przepraszam, że tak to wymienię, ale na przykład były, jeżeli szedłem do komunii, nie do komunii, tylko do spowiedzi, to otrzymywałem, żeby na przykład powiedzieć 5 razy zdrowaś Mario i 4 razy Ojcze Nasz. Jak byłem dzieckiem, to robiłem zabawne, mi się to wydawało, że będę starał się powiedzieć to jak najszybciej. Nie wiem, czy też tak robiliście. No więc jakby to jest w tym momencie złe postrzeganie grzechu w naszym sumieniu i później złe postrzeganie grzechu w naszym ciele. To znaczy, że bardzo często jakby nie będziemy widzieli, że przyczyną różnych rzeczy fizycznych na przykład chorób jest nasza grzeszna natura i że możemy coś z tym zrobić, że Chrystus za to umarł. Ale jeżeli znowu źle to rozumiemy, to po prostu źle do tego będziemy podchodzili. I grzech dotyczy każdego. Jest napisane w liście do Rzymian, dlatego jak przez jednego człowieka, czyli Adama, wszedł na świat grzech, ja sobie napisałem, że to dotyczy natury grzechu, a jako skutek grzechu śmierć, tak też śmierć dotknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Czyli jednym słowem, jeżeli zgrzeszył jeden, który otrzymał autorytet od Boga, żeby sprawować rządy, to jego grzech od czasu, kiedy on zgrzeszył, będzie przechodził na każdego z jego pokolenia, czyli na każdego zrodzonego z męskiego nasienia, jednym słowem. I dlatego później zrozumiemy, że Jezus musiał urodzić się jako człowiek, ale z duchowego nasienia, nie męskiego. Dlatego, żeby się urodzić bez grzesznej natury. I wiemy, że gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. Czyli dlatego Bóg wyrzucił Adama i Ewę z ogrodu Eden i zabronił im jedzenia z ogrodu, z drzewa życia. Dlatego, że zapłatą za grzech jest śmierć. I jak przeczytamy o tym, to zobaczymy, że oni byli nadzy, i że Bóg ubrał ich, wyrzucając ich z ogrodu Eden, ubrał ich w skóry zwierząt. I skąd miał te skóry? Dlatego, że zabił pierwsze zwierzęta, które poniosły śmierć zamiast ich grzechu. Tak? I od tego czasu stworzył, jakby została stworzona cała, cały obrzędek, powiedzmy, ofiarny, który miał po prostu przykrywać ludzki grzech. Nie był w stanie go zmazać, był w stanie go tylko przykryć. Idziemy dalej. Dlaczego to Jezus jako człowiek i Bóg musiał nas zbawić? Już jeden powód wymieniłem. Natomiast skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, dzieci, czyli ludzie po prostu, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Czyli jednym słowem, Bożym wymaganiem było to, że ten, kto miał wykupić ludzi, musiał być człowiekiem. Skoro człowiek zgrzeszył, człowiek musi wykupić. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Jeżeli byśmy się interesowali tym, jak Żydzi robili przebłaganie za grzechy, to właśnie był arcykapłan wybierany, który raz w roku szedł za zasłonę, czyli do miejsca najświętszego, żeby oddawać ofiarę za grzechy Izraelitów. I dlatego Jezus jest porównany do tego arcykapłana również, tak? Że on jest arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Czyli jednym słowem, Jezus, pomimo tego, że był Bogiem, to doświadczył każdej cząstki bycia człowiekiem, żeby móc być ofiarą, którą przyjmie Bóg. To jest bardzo istotne, dlatego że później, że będziemy mogli na tej bazie wymagać od Boga pewnych rzeczy w naszym życiu. Okay? Dalej. Nikt, to mówi Jezus, nikt nie odbiera mi życia. Oddaję je z własnej woli. Mam prawo je oddać i mam prawo je odzyskać. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca. Dalej. Ponieważ dusza ciała ma siedlisko we krwi, a ja dałem wam ją do składania na ołtarzu w celu dokonywania przebłagania za wasze dusze, ponieważ to krew dokonuje przebłagania za dusze. Znowu. To pokazuje, jak ważna dla Boga była kwestia grzechu i tego, że jedyną zapłatą za grzech jest śmierć, czyli przelanie krwi. I w związku z tym w Księdze Kapłańskiej, ponieważ dusza ciała ma siedlisko we krwi, czyli życie ludzkie jest we krwi. W takim razie Bóg powiedział tak, że ja dałem wam ją do składania na ołtarzu w celu dokonywania przebłagania za wasze dusze, czyli zastępcze ofiary, ponieważ to krew dokonuje przebłagania za duszę. To jest bardzo istotne, bo musimy zrozumieć, że jakby Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Jakby jeżeli Bóg pewne rzeczy mówi, że będzie A, to będzie A. I dlatego jakby czy nam się to podoba, czy nie, to krzyż to jest miejsce przede wszystkim złożenia ofiary. Złożenia ofiary za każdego z nas. Bóg kieruje się jedną zasadą, to co powiedziałem. I tą zasadą jest sprawiedliwość. Zbawiciel musiał być prawdziwym człowiekiem, ponieważ sprawiedliwość Boża wymaga, aby ta sama ludzka natura, która zgrzeszyła, zapłaciła za grzech. Jezus nie tylko podzielał naszą naturę, ale także musiał utożsamiać się z nami w doświadczeniach, próbach i pokusach, ale nigdy nie zgrzeszył. To, co go odróżniało od nas, to urodził się z nasienia duchowego, bez oddzielonego od Boga ducha, czyli urodził się z kobiety, ale z Ducha Świętego. Był Bogiem, więc umiał przeżyć życie opierając się tylko na relacji z Bogiem. Czyli on dzięki temu, że nie miał grzesznej natury i był w stanie, to czego Adam nie dowiózł, był w stanie nie patrzeć, nie karmić się z drzewa poznania dobra i zła, tylko karmić się tylko i wyłącznie z drzewa życia, czyli z relacji, z patrzenia na Ojca. Co czyni Ojciec, to czyni ja. I był jedynym człowiekiem, który byłby w stanie to uczynić. Dlatego musiał być jednocześnie Bogiem. Dlatego, że żaden człowiek w rzeczywistości po grzechu Adama nie byłby w stanie tego zrobić, bo z natury już się rodził z martwym duchem, to znaczy oddzielonym duchem od Boga. Czyli jakby nie było i tak innej możliwości. Nie było innej możliwości na wykupienie człowieka, na pojednanie człowieka jeszcze raz z Bogiem. Przeczytajmy sobie, słuchajcie, to jest długi, i to nie kończy się na tym, to jest długi fragment. Natomiast on porównuje ofiarę Starego Testamentu, czyli ofiary ze zwierząt, do ofiary Nowego Testamentu, którym jest Chrystus. I to jest jakby istotne dla nas o tyle, oprócz tego, żebyście mieli jakąkolwiek wiedzę teologiczną, to o tyle, żebyście jakby byli w stanie, jakby uwierzyć, że to jest ofiara, którą Chrystus poniósł, jest raz na zawsze, na wieczność, nic do niej nie można dodać i nic nie potrzeba do niej dodawać. I wtedy, kiedykolwiek będą wam przychodziły myśli, że coś jest z wami nie tak, że w związku z tym nie możecie jakiejś Bożej obietnicy otrzymać, bo nie jesteście tego godni, to jest kłamstwo. Dlatego, że ta ofiara jest pełna. Okej? Słuchajcie, prawo jako zawierające w sobie cień przyszłych przywilejów, a nie sam obraz rzeczy, czyli jednym słowem, prawo zostało dane jako pewien zapis po prostu tego, co jest dobre, co jest złe, ale zasada jest taka, że to jest tylko cień tego, co jest faktycznie dobre i faktycznie tym prawem, czyli relacją z Bogiem, czyli tym, że tak naprawdę prawo nam jest niepotrzebne, żeby czynić dobrze. Więc ono jest tylko cieniem tego, co robimy, żeby czynić dobrze. Okej? Mam nadzieję, że to rozumiecie. Czyli jakby prawo przez te same ofiary składane stale, rok w rok, bo były składane stale, rok w rok za Izraelitów, w ogóle nie może doprowadzić do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Co oznacza, że jakaś inna ofiara jest w stanie doprowadzić do doskonałości. Tak? Czyż nie zaprzestaną by ich przynoszenia, gdyby raz oczyszczone sumienie tych, którzy je składają, pozostawało już wolne od jakiegokolwiek grzechu. Czyli to oznacza, że gdyby tamte ofiary składane ze zwierząt były w stanie raz na zawsze nas oczyścić, tak że w naszym sumieniu mielibyśmy poczucie, że jesteśmy czyści, to nie byłyby potrzebne co roku kolejne ofiary, tak? Ale one nie były w stanie tego uczynić, bo rok w rok były składane i rok w rok po odejściu, tylko po złożeniu, człowiek znowu grzeszył i znowu się czuł, że jego natura jest grzeszna. Znowu się czuł, że nie dowodzi. A tymczasem ofiary te co roku ponawiane właśnie przypominają o grzechach, bo jest niemożliwe, aby krew cielców i kozłów zmazywała grzech. Czyli nie jest w stanie usunąć grzechu. Tamta ofiara nie była w stanie usunąć grzechu. Była w stanie przykryć ten grzech, tak? Na chwilę, tak? Dlatego w związku z przyjściem na świat Chrystus mówi: nie chciałeś ofiary ani daru, lecz przygotowałeś mi ciało. Nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach ani ofiarach za grzechy. Czyli dla Boga te ofiary to było tylko coś, co po prostu, na co on się zgodził ze względu na człowieka, natomiast on tego nie chciał nigdy. On nigdy nie chciał, żeby tak wyglądała nasza relacja, żeby była oparta o to, że my jakby cały czas się czujemy grzeszni i cały czas próbujemy zapłacić za ten grzech, ale to i tak nic nie daje. Oznajmiłem zatem, to mówi Chrystus, przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie, pragnę czynić Twoją wolę, mój Boże. Najpierw zatem mówi, nie chciałeś ofiary ani daru, tak? Czyli jakby Jezus tutaj mówi, to jest takie typowe żydowskie myślenie na zasadzie, że powiedziałeś coś, co jest bez sensu, bo sobie sam zaprzeczasz, ale on to zaraz tłumaczy. Nie chciałeś ofiary ani daru oraz nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach i ofiarach za grzechy, a te przecież składa się zgodnie z prawem, czyli przecież robimy to, bo sam to powiedziałeś. A następnie stwierdza, oto przychodzę, aby spełnić Twoją wolę. Czyli unieważnia więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej samej woli jesteśmy uświęceni dzięki złożonej raz na zawsze ofierze, którą było ciało Jezusa Chrystusa. Czyli Jezus przychodzi po to, żeby wymazać wszystko to, co było tak naprawdę nieskuteczne i czego tak naprawdę Bóg nie chciał i czynił tylko ze względu na nas, a teraz wysyła coś, co będzie nowe i co będzie doskonałe, co doprowadzi do doskonałości każdego, kto z tej ofiary skorzysta. Ponadto każdy kapłan przystępuje codziennie do służby i wielokrotnie składa te same ofiary, które w ogóle nie mogą zmazać grzechów. Czyli sam kapłan nawet był po prostu brudny i potrzebował być oczyszczony. Jezus natomiast po złożeniu jednej ofiary za grzechy na zawsze zasiadł po prawicy Boga i czeka odtąd, aż jego wrogowie staną się podnóżkiem dla jego stóp. Jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, których oświęca, czyli każdego z nas uczynił doskonałymi. Kumacie, przed Bogiem jesteśmy doskonali, jeżeli korzystamy z ofiary Chrystusa. Poświadcza nam to również Duch Święty, dlatego że po słowach. I to jest to, co nas odróżnia od ofiary składanej ze zwierząt. Duch Święty, który co robi? Takie przymierze zawrze ze mną po upływie tych dni, czyli po upływie śmierci Chrystusa. Moje prawa, czyli Boże prawa, włożę w moje serce i wypiszę je w moim umyśle, że i moich grzechów i nieprawości już więcej nie wspomni. Tam, gdzie jest przebaczenie, nie ma już potrzeby składania ofiary za grzechy. Czyli jednym słowem, przyjmując Ducha Świętego, który jest jakby nagrodą czy darem po zmartwychwstaniu Chrystusa, On wypisuje w moim sercu i w moim umyśle Boże prawa, tak że ja nie muszę się nimi kierować, bo one są częścią mnie. I już nie muszę, już nie będą wspominane to, czy zawaliłem jeszcze 100 razy od tego czasu, czy nie. Dlatego, że jeżeli przyjmuję Bożą ofiarę, to ona jest doskonała i już nie ma potrzeby, żebym za nią składał jakąkolwiek ofiarę, oprócz pokuty. Czyli oprócz tego, że przepraszam i przyjmuję znowu Bożą ofiarę, tak? Że znowu się z nią utożsamiam. Rozumiecie? I to jest bardzo istotne dla jakby naszej czystości tego, że dzisiaj my stając przed Bogiem, stajemy jakby przez pryzmat Chrystusa. Czyli stajemy tak, jakby patrzy na nas Bóg i myśli sobie, że ja jestem idealny. Że jestem doskonały. Jestem taki, jak Jego Syn, Bóg. Rozumiecie? To jest moja pozycja, w jakiej ja przychodzę do Ojca. Idziemy dalej. Co wydarzyło się na krzyżu? Następnie Jezus, świadomy, że już wszystko się wykonało, powiedział: chcę pić. I tak wypełniły się słowa Pisma. Stało tam zaś naczynie pełne winnego octu. Owinęli zatem chyzop, tak naprawdę, czyli taką roślinkę, gąbką nasączoną winem octem i podali mu do ust. A gdy Jezus spróbował octu, powiedział: wykonało się, po czym skłonił głowę i oddał ducha. I greckie wykonało się, czyli tetelestai, to jest czas dokonany, czasownika, który oznacza zrobić coś doskonale. Czyli Bóg, Jezus wiedział, umierając na krzyżu, że to, co czyni, to jest po pierwsze dokonane, czyli już jest zamknięte, jest zrobione wszystko i to jest doskonałe. Okej? Idziemy kawałek dalej. Jezus zaś znów donośnie zawołał i oddał ducha. Wtedy, czyli umarł, tak? Wtedy zasłona przybytku rozdarła się na dwoje. To znaczy, zasłona przybytku, która oddzielała miejsce najświętsze, w której się znajdowała obecność Boża, od ludzi. Nie mogli tam wejść żadni ludzie oprócz arcykapłana. W momencie śmierci Jezusa Chrystusa została ona rozdarta i w innej Ewangelii jest napisane, że została rozdarta od góry do dołu, czyli przez Boga dla człowieka. Nie od dołu, tak żeby ją człowiek rozerwał. Nie. To Bóg ją rozerwał, pozwalając, aby teraz każdy mógł przyjść do Boga. Okej? Bracia, dalej. Ponieważ dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca najświętszego, nowo utworzoną i żywą drogą, którą nam otorował poprzez zasłonę, czyli przez swoje ciało. Czyli jednym słowem, po śmierci Chrystusa mamy prawo przychodzić do miejsca najświętszego, czyli do Bożej obecności, czego nikt inny nie mógł czynić niż jeden wybrany arcykapłan. Okej, idziemy dalej. I teraz, o ile wyrok za jeden upadek ściągnął potępienie, czyli znowu wracamy do Adama, o ile Adam za jeden grzech ściągnął potępienie na wszystkich, o tyle dar łaski, czyli to, co uczynił Chrystus, niesie usprawiedliwienie z powodu wielu upadków. Bo jeśli przez jednego, z powodu jego upadku Adama, zapanowała śmierć, tym bardziej przez jednego, Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie. A zatem, jak jeden upadek doprowadził do potępienia wszystkich ludzi, tak jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim ludziom życiodajne usprawiedliwienie. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. To jest to, co uczynił Chrystus dla nas, tak? Czyli my dzisiaj poprzez Jego sprawiedliwość, poprzez Jego łaskę, poprzez Jego pokorne oddanie swojego życia stajemy się usprawiedliwieni, czyli sprawiedliwi przed Bogiem, czyli mamy, jakby wracamy tak naprawdę do relacji, jaka była w ogrodzie Eden, zanim Adam zgrzeszył. Do tego samego wracamy. I teraz, o tym było w niedzielę. To jest to, co uczynił Jezus na krzyżu dla nas. Został osądzony, abyśmy my mogli otrzymać przebaczenie. I teraz słuchajcie, żeby wam wytłumaczyć. Będziemy o każdej z tych rzeczy mówili szczegółowo jutro. Nie tylko jakby na bazie, skąd to jest, czyli gdzie to znajdujemy w Słowie Bożym, bo tak, oczywiście to powiemy, ale w jaki sposób do tego miejsca wejść. To znaczy, w jaki sposób wejść do uzdrowienia, do poczucia tego, że jest mi przebaczone, do bycia sprawiedliwym, do tego, jeżeli mamy problemy z przekleństwem w naszym życiu, jak się uwolnić od niego, do tego, jeżeli mamy problemy z odrzuceniem, czy z grzechem, czy z wstydem, jak się z tych rzeczy uwolnić. I o tym będziemy mówili jutro, a dzisiaj powiemy sobie o dwóch na dole rzeczach, które będą stanowiły pewien fundament do tego, żebyśmy byli w stanie przyjąć to, co jest w tych 8 punktach. Czyli to, że na krzyżu Bóg pokonał i rozbroił szatana, jego władzę i autorytet, który miał, i że dał, czy przekazał nam Ducha Świętego, który jest tym, który daje nam moc. Tym, który nam daje dary i możliwości do tego, żebyśmy pewne rzeczy uczynili. Natomiast jeszcze raz bym chciał tylko to podsumować, że to, o czym teraz sobie mówimy, tak bardzo dosyć szybko przeszliśmy przez to, to jest o tyle istotne, że musimy mieć fundament tego, że wiemy, co się wydarzyło i że mamy w związku z tym do pewnej rzeczy prawa. Dlatego, że Bóg zawsze będzie patrzył jakby przez pryzmat, czy inaczej. Bóg ogranicza sam siebie wokół praw, które sam ustanawia. I między innymi na przykład takim prawem jest właśnie kwestia autorytetu, kwestia sprawiedliwości, usprawiedliwienia, tego, czy mamy prawo czegoś wymagać od Boga, czy nie. Czy Bóg nas czymś posyła, czy nie. Czy Bóg coś dla nas wywalczył, czy nie. Natomiast kiedy wiemy, że coś zostało jakby już uczynione, to głupotą na przykład jest o to prosić, dlatego że zostało to już uczynione. I my wiele razy na przykład prosimy o uzdrowienie, natomiast z punktu widzenia Bożego my mamy ogłaszać uzdrowienie, bo ono już zostało uczynione. Mamy je ewentualnie ściągnąć z Królestwa Bożego z nieba, a nie modlić się: Panie Boże, uczyń to, bo On to już uczynił. Tak samo jakbyśmy się modlili w tym momencie o zbawienie: Panie, zbaw mnie. On to już uczynił. Tak? Więc i te rzeczy jakby musimy wziąć przez wiarę. Dlatego przejdziemy sobie przez dwie rzeczy. Przez szatana i to, że został on pokonany. I nie ma prawa nas nękać, nie ma prawa nas atakować, nie ma prawa nas okradać. I w związku z tym autorytet, który my jako wierzący otrzymujemy, oraz przez Ducha Świętego, akurat tutaj najmniej będziemy na ten temat mówić, bo bardzo dużo już o tym było mowy. A jutro sobie omówimy każdą z tych części, w jaki sposób w nie jakby je otrzymać, tak? Okej, słuchajcie. Pewnego razu Jezus wypędzał demona, który był niemy. Gdy tylko demon wyszedł, niemy człowiek przemówił. Tłumy były tym zdumione. Niektórzy jednak ludzie orzekli: on wypędza demona za sprawą władcy demonów, czyli Belzebuba. To jest Belzebula, ale Belzebuba chyba się mówi. On natomiast, świadom, o czym myślą, powiedział do nich. I teraz pokazuje. Każde królestwo, czyli pokazuje, że szatan ma swoje królestwo. Każde królestwo rozdarte wewnętrznymi podziałami pustoszeje i dom za domem się wali. Jeśli zatem szatan walczy sam ze sobą, bo jak mówicie, ja wypędzam demony za sprawą Belzebuba, to jakim sposobem przetrwa jego królestwo? A poza tym, jeśli ja wypędzam demony za sprawą Belzebuba, to za czyją sprawą robią to wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Czyli jednym słowem, jest jakieś królestwo, które posiada szatan i które ma wpływ na nasze życie, tak jak miało wpływ na przykład na człowieka, który był niemy. Dalej mówi Jezus: jeśli natomiast w tym, że wypędzam demony, jest palec Boży, to właściwie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy dobrze uzbrojony człowiek strzeże swego dworu, o kim tu jest mowa? O szatanie. Czyli gdy szatan dobrze uzbrojony strzeże swego dworu, wówczas jego mienie jest zabezpieczone. Lecz gdy ktoś mocniejszy, czyli Jezus, napadnie go i pokona, wówczas odbiera mu całe uzbrojenie, na którym ten tak polegał, i rozdziela wzięte na nim łupy. Jaki jest łup szatana wzięty od człowieka? W Księdze Rodzaju czytamy o tym. Jaki? Autorytet nad ziemią. autorytet i władza nad ziemią. Tak? Dlatego jak Jezus przyszedł, to musiał odebrać ten autorytet. I może go teraz dać komu chce. I o tym tu jest mowa. Przyszedł potężniejszy, odebrał i rozdzielał łupy komu chce. Przeczytajmy dalej. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony. Mowa jest o kim? O szatanie. Zauważcie, że jak szatan był, jak Jezus był kuszony na pustyni i szatan mu powiedział, że jak pokłonisz mi się, to oddam ci władzę nad całą ziemią, to Jezus nie powiedział mu, nie, szatanie, ty jej nie masz. Nie, on się zgodził, że on ma tą władzę. On po prostu nie chciał jej odebrać w taki sposób. Tak więc się mu nie poddał. Natomiast dotychczas, zaraz będziemy sobie o tym mówili, porównywali, co było przed krzyżem, a co jest po krzyżu, ale dotychczas my jako ludzie nie mieliśmy żadnego autorytetu nad ziemią. Mogliśmy tylko prosić Boga, aby coś uczynił i tyle. Dzisiaj mamy prawo nakazywać różne rzeczy w modlitwie na przykład, tak? Okej, dalej. On, czy Jezus, nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego Syna, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. Znowu, przez śmierć Chrystusa zostaliśmy wybawieni czy wykupieni z ciemności, czyli z tego, w czym funkcjonowaliśmy wcześniej i zostaliśmy przeniesieni do Bożego Królestwa. Co prawda żyjemy nadal fizycznie, cieleśnie na ziemi, ale mamy dostęp bezpośredni do Królestwa Bożego, z którego mamy ściągać i ustanawiać Boże prawa. Tak? Dalej, On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań, czyli Chrystus poprzez śmierć na swoim krzyżu umorzył wszystko, całe prawo, wszystkie rzeczy, które musieliśmy czynić, żeby być dobrymi, żeby zapłacić, nie wiem, za cokolwiek w głowie mieliśmy, tak? I za rzeczy, które szatan przychodził i nas oskarżał, to on umorzył to, przybił to do krzyża. Na tym krzyżu i dalej, przygwoździł to do krzyża. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł w triumfalnym pochodzie. Czyli na krzyżu Chrystus nie tylko zapłacił jakby za całą listę długów, które myśmy poczynili, czyli grzechów, złych rzeczy, nietrafionych rzeczy, no, które uczyniliśmy, ale także rozbroił władzę i autorytet, który miał szatan i powlókł, tak jak Rzymianie na przykład, jak wygrywali, to szli przez deptak, tak, i za nimi szli pokonani królowie po to, żeby byli pośmiewiskiem i byli oglądani przez swój naród, tak jak zostali pokonani, tak? I to samo uczynił jakby Chrystus w rzeczywistości duchowej. I w związku z tym my, jest napisane, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Czyli mamy jakąś broń, mamy jakiś oręż, jakiś autorytet do tego, żeby przeciwstawiać się i walczyć z rzeczami, z którymi dotychczas nie mieliśmy tej możliwości, żeby wygrać, tak? Dalej, w końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, ze wszystkim tym, co Bóg rozbroił, tak? Ogarniający świat ciemności z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziecie pełną zbroję Bożą, abyśmy wiedzieli, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z tych potyczek zwycięsko, tak? Czyli to jest naszym jakby... Dlaczego o tym wszystkim czytamy? Dlatego, że jakby dzieło krzyża w naszym życiu nie będzie funkcjonowało, jeżeli nie będziemy znali naszego autorytetu, jeżeli nie będziemy znali naszych praw. I to jakby to jest bardzo istotne. Nie wiem, czy na ile kiedykolwiek wam ktoś o tym mówił. Natomiast to jest bardzo istotne, dlatego że jakby dotychczas dzieło krzyża najczęściej rozumieliśmy jako po prostu zbawienie. Że Jezus umarł za nas, i jesteśmy zbawieni, przeżyjemy życie po prostu masakrycznie źle. Będziemy nękani, będziemy chorzy, będziemy po prostu poturbowani i tak dalej, ale jakoś dożyjemy, utrzymamy wiarę i będziemy zbawieni. A Jezus nie tak to zaplanował. I jakby po to ja o tym mówię, bo gdybym miał się skupić tylko i wyłącznie na tym, że hej, potrzebowaliśmy zbawienia, czyli pojednania z Bogiem i to zostało uczynione, to mógłbym to powiedzieć właśnie teraz i moglibyśmy się wszyscy rozejść. Natomiast kluczem naprawdę jest to, abyśmy poszli dalej, abyśmy uchwycili więcej, że jest więcej na krzyżu. a nie uchwycicie tego, jeżeli nie będziecie wiedzieli, że na przykład macie autorytet, aby przeciwstawiać się wszystkiemu, w co w was uderza duchowo, a duchowo to też oznacza w rzeczywistości fizycznej, czyli cielesnej i naszych emocji, naszej duszy. Duszy. Dalej. I słuchajcie, i to jest istota jeszcze autorytetu z kolei. W czasach życia Jezusa na ziemi uczniowie działali pod namaszczeniem Jezusa. Co to oznacza? To oznacza, że jest ktoś, kto jest namaszczony, czyli ma nad sobą na przykład jakąś Bożą moc, tak to nazwijmy, tak? To może być też jakiś Boży dar. I teraz przychodząc w okolice tego człowieka, na przykład usługując z nim, my funkcjonujemy w jego namaszczeniu, czyli w jego objawieniu, w tym, co on jakby uzyskał w relacji z Bogiem, tak? I takie przykłady są na przykład w Starym Testamencie, jak prorocy, jak były szkoły proroków i na przykład jakby trafiali tam przypadkowi ludzie i przez to, że trafiali w ich obecność, to też prorokowali, tak? Chociaż nie mieli tego daru. Natomiast ze względu na namaszczenie, które tam było, byli w stanie działać w tym obszarze. I dzisiaj to również jest praktykowane, to jest taki off-top, ale wam to powiem, jest to praktykowane na przykład, jak ludzie wyjeżdżają na misję na przykład do Brazylii, tak? To są robione takie wyjazdy, gdzie są ludzie, którzy od lat jeżdżą i modlą się tam o uzdrowienie, o uwolnienie i ludzie z całego świata mogą się zgłosić, chrześcijanie, żeby pojechać z nimi, żeby usługiwać w ich namaszczeniu, dlatego że oni już pewne rzeczy uzyskali w Bogu, uzyskali pewne namaszczenie, w którym funkcjonują i ludzie, którzy tam jadą, są w stanie, jakby nie muszą się przebijać tą drogą wiary, żeby dojść do tego samego punktu, dlatego że funkcjonują w czyimś namaszczeniu. Tak? I moi znajomi na przykład pojechali i widzieli tam dużo większe działanie Boże niż widzieli w swoim życiu dotychczas, dlatego że właśnie korzystali jakby z czyjegoś namaszczenia. I z tego no, i tak funkcjonowało to za czasów Jezusa, kiedy Jezus chodził i powiedział tak, zawołał 12 i dał im władzę, czyli przekazał im, nałożył na nich ręce i powiedział, idźcie, macie władzę nad wszystkimi demonami oraz moc uzdrawiania chorób i posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. I wiemy, że uczniowie to robili. Lepiej lub gorzej, bo czasami nie wychodziło, ale robili. Następnie czytamy dalej. Potem Pan wyznaczył innych 72 ludzi i rozesłał ich przed sobą po dwóch do każdego miasta i miejsca, gdzie sam zamierzał się udać. I powiedział im, uzdrawiajcie tam chorych i głoście, przyszło do was Królestwo Boże. Czyli znowu namaścił ich, idźcie pod moim działaniem, idźcie i jakby usługujcie, tak? 72 posłanców powróciło z radością, donosząc. Panie, w Twoim imieniu nawet demony są nam podległe. Wówczas im powiedziałem, widziałem jak szatan niby błyskawica spadł z nieba, oto obdarzyłem was władzą deptania węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela i na pewno nic wam nie zaszkodzi. Czyli deptania rzeczy, duchowych rzeczy, które czyni szatan. Jednak nie cieszcie się z tego, że złe duchy są wam podległe, cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. Czyli Bóg mówi, okej, słuchajcie, to jest normalne, że świat duchowy będzie wam podległy, wy bardziej się cieszcie z tego, że ja wiem kim wy jesteście. Że ja mam z wami relacje, bo te rzeczy to jest standard. Macie tak na to patrzeć. Dlaczego to czytam? Dlatego, że tu był autorytet, który funkcjonował dzięki temu, że Jezus ich namaścił. Natomiast po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa rzeczywistość jest zupełnie inna. Tak? Jaka? Taka. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę, to jest po zmartwychwstaniu, otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Bóg mówi, ja mam całą władzę i ja wam ją z powrotem oddaję. Czyli wracacie do punktu, z którego wyszliście, czyli z ogrodu Eden. Z powrotem człowiek ma autorytet. Oczywiście tylko i wyłącznie w relacji z Jezusem. Dalej, po tych słowach pokazał im ręce i bok. Uczniowie ucieszyli się, że zobaczyli Pana. A Jezus znów im powiedział, pokój wam, jak mnie posłał Ojciec, tak, czyli jak go posłał, kiedy on przyszedł na ziemię i funkcjonował w namaszczeniu Ojca, tak teraz ja was posyłam. Czyli teraz wy będziecie funkcjonowali w moim namaszczeniu, tak? Ale także ono z wami zostanie, tak jak ja byłem na ziemi, ono funkcjonowało ze mną cały czas. Następnie tchnął na nich i powiedział, przyjmijcie Ducha Świętego. I to jest klucz, dlaczego ta Boża moc w ich życiu działa, tak? Znowu, a oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba, czyli wyposażeni w Ducha Świętego, który tą mocą jest. I teraz w związku z tym Spójrzmy sobie na to. Mamy dzieło krzyża przed i po. Przed krzyżem nasz duch był martwy i oddzielony od Boga. Tak? Zbawienie musieliśmy przestrzegać, czy ludzie musieli przestrzegać prawa, które było, jakby były zasady, no były zakazy, nakazy, ponad 600 praw konkretnych. I był system ofiar, który tylko przykrywał grzech, ale nie usuwał go. Duch Święty nie był dany, spoczywał czasowo nad wybranymi ludźmi. Niektórzy prorocy, niektórzy konkretni ludzie, Bóg posyłał jakby na nich Ducha Świętego, który nie mieszkał w nich, ale był jakby na nich, spoczywał na nich po prostu, tak? Gdzieś z zewnątrz i pozwalał czynić różne rzeczy, z którymi zostali posłani. Ale były to wyjątkowe osoby. I nie mieliśmy duchowego autorytetu, taka jest prawda. Duchowy autorytet mieli tylko ci, którym Bóg w danym momencie go udzielił. Natomiast co do zasady, ludzie nie mieli żadnego prawa do Boga. Przychodzili do Boga i ze względu tylko na Boże miłosierdzie mogli cokolwiek otrzymać. Natomiast po krzyżu, czyli po śmierci Chrystusa i zmartwychwstaniu, duch człowieka jest ożywiony i pojednany z Bogiem. Oczywiście mówimy o ludziach, którzy przyjęli zbawienie, tak? O ludziach, którzy powiedzieli: tak, Panie, przez wiarę ogłaszam to, że za mnie umarłeś i zmartwychwstałeś. Tak? O takich ludziach mówimy. Ich duch jest ożywiony i pojednany z Bogiem. Są zbawieni dzięki łasce przez wiarę, czyli nie muszą nic uczynić więcej, niż tylko wierzyć, żeby być zbawionymi. Człowiek jest postrzegany przez pryzmat Jezusa, w sensie w oczach Boga, czyli jest doskonały. Jest jakby postrzegany przez Jego sprawiedliwość, przez Jego śmierć i doskonałość. I mamy duchowy autorytet nad szatanem, mamy dary Ducha Świętego i mamy autorytet nad chorobą, nad przekleństwami, nad ziemią, tak naprawdę nad tym, że ziemia jakby się też przez grzech się jakby niszczeje, tak? Czyli nad wszystkimi rzeczami, nad którymi mieliśmy jako Adam i Ewa autorytet, z powrotem go mamy. I to jest punkt wyjścia, z jakiego możemy zacząć sięgać po to, co uczynił Chrystus na krzyżu. Okej? I będziemy o tym mówili jutro.
Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.